Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dziś będziemy Was zapraszać na Festiwal Literatury dla Dzieci w Krakowie. To już 10. edycja niezwykłego zupełnie festiwalu, pełnego spotkań autorskich, warsztatów, czytania książek, nawet będzie koncert i będzie też nagroda. Trochę więcej będę opowiadać w czasie naszego programu, ale też będę Wam polecać bardzo konkretne spotkania, bo duża część festiwalu odbywa się u nas w Radiu Kraków, w studiu imienia Romany Bobrowskiej, tym takim największym radiowym studiu, gdzie jest dużo miejsca dla publiczności. Już teraz możecie zresztą zajrzeć na stronę festiwalu, Festiwal Literatury dla Dzieci. Wpiszcie sobie w Google i wyskoczy Wam strona z programem poszczególnych wydarzeń. Może coś znajdziecie ciekawego dla siebie, a trochę podpowiedzi będzie też dziś w Alfabecie, który potrwa do godziny 10. Zapraszam. I pierwsze spotkanie, które chciałam Wam bardzo, bardzo gorąco polecić, bo w czasie tego Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie będą spotkania z autorami książek, z ilustratorami, ale będą też goście z zagranicy. I między innymi przyjedzie do Krakowa norweski pisarz, który nazywa się Arnfinn Kollerud i napisał bardzo piękną i mądrą książkę dla troszkę starszych dzieci. Ta książka nosi tytuł Milion dobrych uczynków. Książkę przełożyła na polski Katarzyna Tunkiel i jest też coś niezwykłego w tym, że polskie wydanie, które ukazało się w wydawnictwie Agora dla dzieci, zostało zilustrowane przez polską ilustratorkę. I to ona właśnie teraz będzie gościem Alfabetu i opowie Wam trochę o tym, jak jej czytało się tę opowieść i jak powstawały ilustracje. Marta Ruszkowska, pierwszy gość Alfabetu.
Radio Kraków.
Marta Ruszkowska, ilustratorka, autorka ilustracji w bardzo ciekawej książce, która w tych dniach ma swoją premierę. I ciekawa jestem, czy pani też jest tego zdania, że to zupełnie niezwykła opowieść. Po pierwsze, sam temat jest taki wciągający, bo na pewno wielu z nas się zastanawiało nad tym, co by zrobiło, gdyby wygrało milion dolarów albo milion złotych nawet by się przydało. Ale to jest opowieść z punktu widzenia dziecka.
Znaczy ona, dla mnie ta literatura w ogóle skandynawska, bo to jest książka norweskiego autora, to jest taki nurt w ogóle dla mnie literatury bardzo ciekawej, która poważnie traktuje młodego człowieka, znaczy dziecko, że w ogóle dziecko jest człowiekiem i jest w pełni ukształtowany i ma swoją emocjonalność i ma też coś do powiedzenia. I to, co mi się bardzo podoba w tej książce, że no właśnie, ona nie jest absolutnie infantylna. Ona bardzo poważnie podchodzi do czytelnika. W tym wypadku no, ona jest niby skierowana do młodego czytelnika 10+, ale ona jest absolutnie też i dla dorosłych.
No właśnie, bo temat, już powiedziałyśmy o tym, co byśmy zrobiły, gdybyśmy dysponowały takimi wielkimi pieniędzmi. Każdy z nas się nad tym na pewno zastanawia. A potem przychodzi taka refleksja, że właśnie nie bardzo wiemy, co byśmy z tym zrobili. Na pewno na pierwszym miejscu ludzie wymieniają podróże, a potem realizację jakichś innych marzeń. Tu, w tej opowieści, kiedy ta wielka wygrana trafia do mamy, która opiekuje się swoim synkiem, ona robi pierwszą rzecz, czyli dzieli tę nagrodę i przede wszystkim zabezpiecza tego syna. Ale z tą drugą połową nie bardzo wiadomo, co zrobić. I te pomysły, które oni tutaj mają, są po prostu czasem rozbrajające zupełnie, a czasem też zaskakujące. Który z tych pomysłów panią najbardziej zaskoczył?
który z pomysłów mnie zaskoczył. Znaczy dla mnie w ogóle kwestia... No, że chyba pieniądz w ogóle jest tabu, bo tak jak pani wspomniała na początku, mama Franka gdzieś ma pomysł na to, żeby on był zabezpieczony na przyszłość i oczywiście jak tam skończy te mityczne 18 lat, to wówczas będzie mógł tym dysponować. No ale co dalej, takie trochę krygowanie się i ukrywanie, że w ogóle te pieniądze mamy, więc też taki wydaje mi się temat, który też naszego społeczeństwa dotyczy, może wielu, ale ja będę mówić o nas, o jako Polakach, czy można mieć w ogóle pieniądze, tak? Czy w ogóle warto mówić, że się je ma i czy wypada? Więc to jest w ogóle świetne, żeby dyskutować i otwierać temat, tak? Czym jest majętność? Tu też się pojawia temat społeczności, takiej tej mniejszej, tak?
Tak, bo to jest w ogóle niesamowite miejsce, gdzie to wszystko się dzieje, do którego się można tylko tunelem dostać.
Dokładnie tak. I czy my mamy w ogóle w obowiązku dzielić się, nie? Bo to takie jest bardzo górnolotne, to nam nadaje trochę takiej poświaty świętości być może, tak, to dzielenie się, no ale czy musimy? No i tutaj też się pojawia ten temat, bo też nie chcę spoilerować za bardzo. Tu się też pojawia oczywiście później ten element wakacji, ale czy to faktycznie są wakacje, to no tak, tutaj postawię kropkę.
Tak, nie możemy zbyt wiele opowiedzieć, bo ta książka też trzyma w napięciu dosyć, co będzie dalej i jak oni sobie z tym wielkim problemem poradzą. Milion dobrych uczynków naprowadza nas trochę na trop, tytuł, ale nie do końca. I jest ta przez panią stworzona ilustracja na okładce, która pokazuje ludzi w bardzo różnych sytuacjach, o których oni się teraz muszą obijać. No bo ciągle ktoś się zjawia, jak to by chciał uszczknąć trochę z tego majątku. Taki od razu miała pani pomysł na okładkę?
Oczywiście, jak to przy tworzeniu pomysłów do książki, do książek, no to przy szkicowaniu, przy też rozmowach oczywiście z wydawnictwem tych wersji trochę powstaje. Ja przyznam, że ta wersja książki mi osobiście wpadła w oko tak najbardziej na samym początku, potem to zmieniliśmy, ale dokładnie chodziło mi o to, o czym pani wspomniała, że jest ten tłum ludzi, którzy ciągle coś od nas chcą. Tu się też pojawiają na tej okładce ci bohaterzy z książki, ich będzie można gdzieś tam sobie w trakcie lektury odnaleźć. No więc ten tłok, absolutnie, to mi chodziło, że oni wręcz na nas już włażą. No i tak.
A ja jestem bardzo ciekawa, jak to się stało, jak to się odbyło, że książka norweska ma polskie ilustracje i czy pani widziała norweski oryginał?
To jest pewnie też pytanie do taką teraz prywatę dam, mojej ukochanej redaktorki Karoliny Oponowicz, bo jakby to był jej pomysł, żeby ta książka znalazła się na polskim rynku. To, co wiem, to, że norweska wersja nie ma ilustracji.
I to jest bardzo ciekawe. Dlatego...
Tak. Nie ma ilustracji.
To bardzo ciekawe rzeczywiście, tak. Czyli autor norweski uznał, że wystarczy jego opowieść słowem, nie trzeba zawieszać oka na ilustracji. Tymczasem w tej polskiej wersji ilustracje moim zdaniem doskonale uzupełniają ten tekst, tutaj ukłon w stronę pani, a nawet troszkę nas prowadzą jeszcze dalej, właśnie chociażby nawet przez tę okładkę intrygującą.
Znaczy dla mnie w ogóle to jest parę tłumaczeń tej książki, z tego co wiem w paru krajach. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawe tak socjologicznie, jak one są potraktowane w każdej innej narodowości. Ja nie miałam okazji ich trzymać w ręku i się z nimi zapoznać, ale tam z pewnych źródeł wiem, że one są i myślę, że to jest w ogóle, no właśnie, mega ciekawe. Dlaczego dany artysta potraktował to tak, a nie inaczej? Ja też miałam jakiś tam swój sposób i język, żeby potraktować ten tekst tak, a nie inaczej, po swojemu na pewno. I świadomie weszłam w taką trochę też poetyckość w tych ilustracjach. No bo też ten tekst, on absolutnie nie jest, no tak jak mówiłyśmy, infantylny. On bardzo traktuje poważnie odbiorcę.
Tak, i te ilustracje też właśnie poważnie traktują odbiorcę. Ja bym powiedziała, że takie ilustracje mogą się znaleźć w każdej książce dla dorosłych czytelników.
no to może pytanie, czy Marta Różkowska w ogóle powinna robić te książki dla młodszych. Nie, uśmiecham się, ale faktycznie to było moje pierwsze skojarzenie, jak otrzymałam to polskie tłumaczenie, że one nie mogą być... Ja bardzo lubię ilustracje, które tam gdzieś mrugają do tego odbiorcy i trochę też przemycają takiego poczucia humoru, ale że tu chyba nie trzeba. No, tu też... Nie wiem, czy mogę sobie... To, co mi się najbardziej uderzyło w tej książce, to jak obciążony jest ten Frank. Gdzieś to odwrócenie roli. I gdzieś tak sobie też o nim myślałam o wielu tak naprawdę dzieciach, bo jest...
Mali dorośli,
nie? I że takich rodzin jest wiele. I że ta książka tak nie może do końca dla mnie osobiście być z tym takim... wychodzącym, wypływającym poczuciem humoru. To nie znaczy, że ona jest smutna, bo tam jest właśnie to skandynawskie poczucie humoru, które ona wyskakuje tam, nie? Ale ono niech będzie w tekście, a ta poetyckość niech gdzieś tam sobie płynie w ilustracjach.
No to mieliśmy niezwykłą okoliczność teraz, żeby ilustratorka opowiedziała o tekście, który został przetłumaczony z języka norweskiego i który dzięki pani ilustracjom jeszcze zyskał dodatkową treść. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
To była Marta Różkowska, ilustratorka książki Milion dobrych uczynków, książki, którą napisał Arnfinn Kollerud, norweski pisarz, jeden z gości Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie. Spotkanie z nim w naszym studiu w Radiu Kraków w piątek 17 listopada o godzinie 12. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co byście zrobili z milionem wygranym na jakiejś loterii, to jest właśnie spotkanie dla was. Na pewno będzie o tym mowa i na pewno będzie można też zabrać głos i wypowiedzieć swój pomysł, swoją ideę. Czy to zawsze byłoby milion dobrych uczynków? Taki tytuł nosi ta książka i tę książkę mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule milion. A już za chwilę rozmowa z jeszcze jedną bohaterką tego festiwalu i będziemy rozmawiać o bardzo też specjalnej książce. Do Krakowa na spotkania w czasie Festiwalu Literatury dla Dzieci przyjeżdża Justyna Bednarek. Będzie miała kilka spotkań w różnych miejscach na tematy bardzo różne, bo Justyna Bednarek pisze niezwykle ciekawe książki na różne tematy i dla dzieci w różnym wieku. Wy znacie ją przede wszystkim ze skarpetek, ale ostatnio powstało kilka nowych książek i bardzo są one ciekawe, warte przeczytania i warte też poznania innej strony pisarstwa Justyny Bednarek. Tym razem w studiu Radia Kraków spotkamy się z Justyną Bednarek, która będzie opowiadać o swojej książce, która nosi tytuł Cuda nad Rozpudą i inne bajki ludowe. To są historie z Podlasia i Suwalszczyzny. To teraz Justyna Bednarek opowie wam, dlaczego właśnie ten teren zwrócił jej uwagę i na czym polegała praca nad tą książką, która nosi tytuł Cuda nad Rozpudą.
Radio Kraków.
Wiem, że wydawca długo poszukiwał kogoś, kto o tym Podlasiu opowie. I powiedz mi, co tobą kierowało, żeby o Podlasiu opowiedzieć?
No, kierowało mną to, że dostałam taką propozycję, ale...
Ale jesteś z Podlasia?
Ja nie jestem z Podlasia, natomiast od kilku lat jestem emocjonalnie głęboko związana z Podlasiem, ponieważ w urokliwej, przepięknej wiosce o nazwie Soce mam czarodziejski domek prześliczny, który mozolnie remontuję i spędzam tam każdą wolną chwilę. No i mam wrażenie, że poczułam już tego ducha Podlasia, który jest bardzo szczególny. Także kiedy właśnie Instytut Kultury Wsi zaproponował mi zredagowanie, tak naprawdę uporządkowanie materiału etnograficznego, który został na potrzeby tej książki zebrany, ponieważ pracownice etnografki właśnie współpracujące z Instytutem jeździły po Podlasiu i po Suwalszczyźnie, bo to jest właśnie taki troszkę większy, nie samo Podlasie, ale też i Suwalszczyzna. Rozmawiały z ludźmi, z mieszkańcami, z opowiadaczami historii, ponagrywały i spisały wszystkie te opowieści. No i moim zadaniem było zrobić z tego coś na kształt bajek. Mówię coś na kształt, ponieważ gdyby ktoś taką czystość gatunkową chciał odnaleźć, no to pewnie nie zawsze to wyjdzie. To są opowieści. Lepiej tak to sformułować.
Czyli one były nagrane i ty musiałaś słuchać i jakby przekładać to na język literacki?
One były nagrane i zapisane. Aha, okay. Więc moje zadanie było łatwiejsze. Nie musiałam
właśnie, bo sobie wyobrażam, że mogłoby to być trudne, bo tak, jednak ta podlaska gwara jest trudna.
Oczywiście i tam było sporo właśnie takich gwarowych zwrotów, słów, które zresztą zostały zachowane w tekstach. No, nie wszystkie, ale sporo i każdej bajce czy też opowieści towarzyszy słowniczek, który wyjaśnia te terminy, które mogłyby dla młodego czytelnika być mało zrozumiałe. Gdyby jednak ktoś zapragnął posłuchać, jak to brzmi w ustach rodowitych właśnie mieszkańców Podlasia i Suwalszczyzny, to każda bajka zakończona jest kodem QR i można najechać telefonem, czytnikiem właśnie do tych kodów QR i wtedy otwiera się link do nagrania oryginału. I można sobie porównać wersję literacką z wersją oryginalną. Myślę, że to też jest ciekawa zabawa. To jest już drugi tom. W ubiegłym roku, o ile dobrze pamiętam, ukazały się opowieści z Podkarpacia autorstwa niezrównanej profesor Joanny Papuzińskiej. I to był pierwszy bardzo chwalony i bardzo dobrze przyjęty tom. Wiem, że ambicją Instytutu jest objechać całą Polskę. Każdy tom ma być napisany przez innego pisarza i zilustrowany przez innego ilustratora.
A Podlasie kto ilustruje?
Pan Maciej Szymanowicz, który urodził się na Podlasiu. Więc mnie się od początku ta seria, zamysł tej serii bardzo podobał, więc możesz sobie wyobrazić, z jakim entuzjazmem przyjęłam tę propozycję. Z wszystkich powodów. I że Podlasie, i że takie fajne zadanie.
To jeszcze na koniec powiedz, dlaczego w takim razie warto Podlasie odwiedzić? Jedni chcą jechać bardzo daleko, inni właśnie wręcz przeciwnie, trochę bliżej. A Podlasie wydaje się być ciągle jednak trochę nieodkryte. To dlaczego warto tam pojechać?
Jeśli pojechać, to niekoniecznie samochodem, lepiej rowerami. Jest tam bardzo dużo idealnie przygotowanych tras rowerowych, wiodących przez zielone, zalesione, dziewiczo czyste regiony. Dlaczego? Każdy pewnie ma swój powód. Wszyscy są oczarowani, każdy z nieco innego powodu. Ja bym to sformułowała tak, że w tych wioseczkach Podlasia, zwłaszcza tam, gdzie ja mam domek, czyli w Krainie Otwartych Okiennic, jest trochę tak, jakby czas zatrzymał się 100 lat temu. Tacy ludzie, tak inaczej powolutku, niespiesznie płynący czas, wszystko czyściutkie, naturalne, przepyszne jedzenie. Jeśli człowiek chce uciec od wielkomiejskiego gwaru, tempa życia i zanurzyć się w takim pierwotnym, cudownym świecie, to Podlasie jest idealnym miejscem. A jeszcze wszystkie te tajemniczości, szeptu, fartuchy, wiara w czary. No to ja myślę, że nie tylko pisarki dla dzieci o wybujałej wyobraźni czują się tam po prostu idealnie. Ja może tylko powiem, że mój sąsiad i z naprzeciwka, jak pierwszy raz przyjechałam spędzić czas właśnie w moim nowym ślicznym domku i z takim entuzjazmem wybiegłam do sąsiadek się witać, to przyszedł do mnie sąsiad z naprzeciwka i mówi: o, do tej to proszę tak się nie koleżankować. Ja mówię: o co, czarownica? A on mówi: no nie wiem, ale ona kiedyś mojej siostrze to słoninę do ogródka wrzuciła. I tu zaczęła się opowieść o tym, jak to właśnie była niezgoda, była słonina i komuś tam padł wielki prosiak, więc ja sobie wtedy pomyślałam: no dobra dziewczyno, jesteś na właściwym miejscu, cudownie. Będzie o czym pisać, będzie czego słuchać i nie pomyliłam się, jest tam przepięknie, jest tam wspaniale, więc ja wszystkich, jako warszawianka, wszystkich zapraszam na Podlasie.
Bardzo ci dziękuję.
Też dziękuję serdeczności.
Bardzo ważne jest, żeby jeszcze dodać, że ta książka jest przepięknie wydana. Tych ilustracji Szymanowicza jest tutaj dużo. Są też takie elementy ludowe, różne szlaczki, wzorki. Naprawdę warto tę książkę mieć po prostu jako taki, taką pamiątkę, czy też trochę też taki może nie przewodnik po Podlasiu, bo to nie jest przewodnik, tylko taką lekturę, gdybyśmy się tam wybierali, żebyśmy się jeszcze czegoś więcej dowiedzieli. A na pewno dużo dowiemy się na spotkaniu, na które też was bardzo serdecznie zapraszam. To spotkanie, teraz sobie otwieram program, z Justyną Bednarek będzie w sobotę od godziny 12 do godziny 13 tutaj u nas w Radiu Kraków. No i teraz jeszcze bardzo ważna informacja. Jeśli chcecie na takie spotkanie przyjść, czy w piątek, czy w sobotę, czy w jakikolwiek inny dzień, to trzeba się zapisać na listę, czyli wejść na tę stronę Festiwalu Literatury dla Dzieci i tam poszukać odpowiedniej zakładki, gdzie są zapisy na konkretne spotkania. Ja powiedziałam tylko o dwóch, ale tych spotkań będzie bardzo dużo przez cały tydzień, od wtorku do niedzieli. W niedzielę festiwal kończy się uroczystością w Mandze, kiedy wręczymy któremuś z autorów obecnych na festiwalu nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego za najlepszą książkę dla dzieci. Wy w Alfabecie dowiecie się, jaka to książka, tydzień później, no bo dopiero w niedzielę wieczorem będzie wiadomo, jaki to tytuł, a my spotykamy się rano. Ale w następnym Alfabecie za tydzień na pewno będzie jakaś relacja z tego festiwalu, rozmowa z którymś z autorów. Może to będzie na przykład szwedzka autorka Sara Olsson, która też będzie w Radiu Kraków miała spotkanie, a może to będzie Mania Strzelecka, która pisze znakomite książki o Beskidzie Niskim i w radiu u nas w studiu we wtorek 14 listopada będzie premiera trzeciego tomu jej serii, który nosi tytuł Hajda, Beskid bez kitu. To może z Manią Strzelecką się spotkam i relacje z tego spotkania przygotuję wam do następnego Alfabetu. No więc jest to bardzo bogaty program i zaglądnijcie do niego, zajrzyjcie, znajdźcie coś dla siebie. Jeszcze będzie Zosia Stanecka z swoimi psimi książkami, a więc nie tylko książki o Basi. Będą komiksy, warsztaty z ilustratorami na przykład, z Przemkiem Liputem. Naprawdę, a wieczorne czytania jeszcze. Zobaczcie, jaki to bogaty program. Znakomity 10. Festiwal Literatury dla Dzieci w Krakowie nam się szykuje już od wtorku. To za chwilę zmieniamy trochę temat. Będę miała coś dla tych czytelników, którzy lubią książki o zwierzętach. Czyli dla wszystkich, bo wszystkie dzieci lubią książki o zwierzętach. Obiecałam książki o zwierzętach, no to mam dwie. Autorka doskonale znana polskim czytelnikom. Nazywa się Holly Webb. pisze książki dla młodszych dzieci, a ja przyniosłam do studia dwie nowości, które ukazały się w wydawnictwie Świetlik. Przełożyła te książki Marta Mordka i to są opowieści, no takie trochę grubsze. Grubsze historie, które łączy jedna rzeka, czyli Zielona Rzeka i las dookoła tej rzeki, a bohaterami tych dwóch książek są zwierzęta, które tam mieszkają. Przede wszystkim dwie bardzo zabawne wydry, które przeżywają różne kłopoty, troski, mają dużo problemów i inne zwierzęta biorą udział w rozwiązywaniu tych problemów. Mieszkańców Zielonej Rzeki poznacie w dwóch książkach. Jedna z nich nosi tytuł Opowieść z Zielonej Rzeki, a druga Łabędzia Przestroga. A ja kiedyś, kiedy Holly Webb była w Polsce na spotkaniach z polskimi czytelnikami, zapytałam ją, czy ona ma jakieś zwierzęta w domu. To posłuchajcie, co mi odpowiedziała.
Yes, and I have a cat myself who's called Marble, named after marble cake. I think you have it in Poland too, the cake with the swirly pattern.
W moim domu oczywiście mieszkają zwierzęta. Teraz to jest kot Marmurek. Nazywa się tak od ciasta marmurkowego, które wy też chyba macie w Polsce. Kiedy byłam dziewczynką, miałam dwa psy. Maxa, Jamnika i Alexa, bulteriera. Myślę, że dla każdego pisarza pisanie jest czymś innym. Ja muszę mieć problem, o którym chcę opowiedzieć. I zawsze ważny jest happy end. Czasami ten szczęśliwy koniec to nie jest taki, jakiego można by się spodziewać, ale uważam, że dziecko po przeczytaniu książki powinno czuć, że świat jest dobry. Bardzo lubię spotkania z dziećmi. Lubię opowiadać o moich książkach, o tym, jak powstają. Często chodzę do szkół, gdzie rozmawiam z dziećmi i widzę, jakie to dla nich ważne, kiedy dowiadują się, że świat w książce jest wykreowany i mogą spotkać kogoś, kto to zrobił, a może sami też zaczną pisać.
To Holly Webb, autorka książek, których bohaterami najczęściej są zwierzęta i okazuje się, że nie tylko psy i koty, ale i konie, ale też zwierzęta dzikie, takie na przykład jak wydry, które zamieszkują w lesie, w Zielonej Rzece i to są bohaterki książek zatytułowanych Opowieść z Zielonej Rzeki i Łabędzia Przestroga, przetłumaczonych przez Martę Mordkę, wydanych przez wydawnictwo Świetlik. I teraz obydwie te książki mam dla słuchaczy alfabetu. Proszę pisać albo Zielona Rzeka, albo Łabędzia Przestroga. A adres alfabet@radiokraków.pl. Za chwilę jeszcze propozycja audiobooka, no bo zawsze kończymy alfabet czymś do słuchania. Dziś przygotowałam wam książkę w formie audiobooka dla trochę starszych dzieci. To jest taka opowieść przygodowa, trochę detektywistyczna, są różne tajemnice, no i przede wszystkim Kaszuby jako tło dla tej całej historii. Książka nosi tytuł Franc i tajemnica Jantaru. Ukazała się w wydawnictwie Mięta. Daria Kaszubowska jest autorką tych książek z tej serii Borkowie i Kaszubskie przygody, a ten tom na audiobooku czyta Józek Pawłowski. Posłuchajcie fragmentu.
Odkąd Franc Bork pamiętał, jego rodzina ciągle się przeprowadzała. Z mieszkania do mieszkania, z miasta do miasta. Franc przestał rozróżniać poszczególne miejscowości. Wszystkie były do siebie takie podobne. Ulice pełne samochodów, tłumy przechodniów mijających się obojętnie na chodnikach. Wieżowce tak wysokie, że niemal całkiem przesłaniały niebo. A może tym razem zamieszkamy na wsi? Zaproponował z nadzieją, gdy po raz kolejny zaczęli pakować swoje rzeczy do kartonów i walizek. Pakowali się zawsze w pośpiechu. Jakby przed kimś uciekali, a już kilka godzin później pod blokiem stawała umówiona ciężarówka z firmy transportowej i zabierała cały ich dobytek w siną dal. Dziś było tak samo. Czy to miało coś wspólnego z tym, że rano znaleźli na wycieraczce martwego ptaka o ciemnym upierzeniu, który przypominał dużego, rudego jastrzębia? Trudno powiedzieć. Rodzice zbywali wszystkie pytania. Nigdy nie mieszkaliśmy poza miastem, dodał Franz z żalem. Mama zaśmiała się nerwowo. Mieszkaliśmy. Tak? Kiedy? Kiedy byłeś mały. Nie pamiętasz. Gdzie to było? Na Kaszubach, odpowiedziała powoli i przełknęła ślinę, jakby nagle zaschło jej w gardle, po czym jeszcze energiczniej zaczęła przekładać książki z regału w sypialni do pudła. To zamieszkajmy tam znowu! Od zawsze tęsknił za przestrzenią, zielenią, polnymi drogami, którymi mógłby spacerować przed siebie, za drzewami, na które mógłby się wspinać. Czasem śniło mu się, że to robi. Niestety to niemożliwe, odpowiedziała mama stanowczo, czym zupełnie pozbawiła syna złudzeń. Ale zobaczysz, nowe miasto ci się spodoba. Zawsze tak mówisz, a jeszcze nigdy mi się nie spodobało, mruknął. Rozumiem, że ci trudno. Mnie też nie jest łatwo, ale tak po prostu trzeba. Dlaczego trzeba? Obiecuję, że kiedyś ci to wytłumaczę. A teraz pomóż mi spakować książki, bo sama sobie nie poradzę. Było ich sześcioro. Mama, tata, Franz, Walerka, Otylka i Bruno. Ale mieli niewiele rzeczy. Najpotrzebniejsze meble, trochę ubrań, garnki, naczynia, kilka zabawek. Nigdy nie kupili telewizora, jedyny laptop był tak stary i popękany, jakby miał się w każdej chwili rozlecieć. Franz uwielbiał gry komputerowe i gdy tylko mógł, nie odchodziłby sprzed ekranu, ale rodzice pilnowali, by nie spędzał zbyt dużo czasu w wirtualnym świecie. Na szczęście nie nudził się, bo mieli mnóstwo książek. Za to opakowanie i rozpakowywanie ich zawsze zajmowało sporo czasu. Franz wziął do ręki grubą książkę o dziwnym tytule Rzece i Psigody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Nigdy wcześniej jej nie widział, ale nazwisko autora było takie samo jak nazwisko panieńskie mamy. Domyślił się, że w tytule chodziło o życie i przygody Remusa. Tylko po co te kropki i kreski nad literami? Na pożółkłej okładce widniała ilustracja młodzieńca z mieczem w ręce wpatrującego się w zamek z królewną w oknie i z groźnym smokiem czającym się na baszcie. Smok miał rozłożone skrzydła, syreni ogon i koński łeb. Wewnątrz była dedykacja napisana odręcznie, pochylonym pismem. Co by te łemie nie zabeła? Mestwin. Tego już nie potrafił rozszyfrować. W jakim to języku? Co to za jeden ten Remus i kto to jest Mestwin? Mama prędko odebrała mu książkę. Nie myśl o tym, powiedziała. Dlaczego? Właśnie wtedy do sypialni rodziców wpadł 2,5-letni Bruno i zaczął wyrzucać z kartonów książki, które dopiero co poukładali. Mama zajęła się najmłodszym synem, dlatego zabrakło jej czasu, by odpowiadać najstarszemu. A może nie chodziło wcale o brak czasu, tylko chęci do tłumaczenia. Franz zauważył, że książkę o Remusie wcisnęła ukradkiem do walizki pomiędzy ubrania. Jeszcze tego samego dnia, wczesnym wieczorem, dotarli do nowego mieszkania. Kiedy rodzice ustawili meble w 3 niewielkich pokojach, a Walerka i Otylka ustalały, gdzie będą spać, Franz stanął przed oknem w kuchni i wyjrzał na zewnątrz. Widok nie różnił się od wszystkich dotychczasowych. Betonowe bloki, labirynty chodników, nędzny metalowy plac zabaw z piaskownicą bez piachu. Jedyną zielenią była trawa na tycim skwerku, zdeptana i wyblakła po długiej zimie. Wiosna w tym roku budziła się powoli. I mimo, że był już koniec kwietnia, świat wciąż pozostawał szaro-bury i bezlistny. Niebo nad blokami zrobiło się różowe i Franz domyślił się, że gdzieś poza światem z betonu właśnie zachodzi słońce. Westchnął z rezygnacją i już miał się odwrócić od okna, gdy poczuł, że na dole, 4 piętra niżej, ktoś się w niego wpatruje. Na chodniku przed wejściem na klatkę schodową stał niewysoki, chudy mężczyzna, trudno określić, czy stary, czy młody, bo twarz skrywał za gęstą brodą i pod wyświechtanym kapeluszem. Miał na sobie szaro-zielonkawy płaszcz przeciwdeszczowy, a na plecach płócienny plecak. Franz widywał go już wcześniej, raz w kinie, raz w supermarkecie, a raz w tłumie przechodniów na przejściu dla pieszych. Dziwne. Czyżby ten brodaty mężczyzna w płaszczu też przeprowadzał się tak często jak oni? A do tego do tych samych miast? Teraz stał pod ich blokiem i patrzał prosto na Franca, a Franc patrzał na niego. W korytarzu rozległ się huk. To Otylka upuściła karton z klockami. Franc odwrócił się tylko na ułamek sekundy, ale kiedy znów spojrzał w dół, tajemniczego mężczyzny nigdzie nie było. Na darmo rozglądał się dookoła, przyciskając czoło do zimnej szyby. Na darmo otworzył okno i wychylił się na zewnątrz w wilgotny wiosenny wieczór. Gdzie zniknął nieznajomy?
Daria Kaszubowska, Franc i tajemnica Jantaru, czytał Józek Pawłowski. Słuchaliście fragmentu audiobooka, który ukazał się nakładem wydawnictwa Mięta. Tak samo zresztą jak książki papierowe wydawane przez to wydawnictwo. Poszukajcie w sieci. Jeśli was zainteresował ten fragment, to warto posłuchać całości, która trwa prawie 5,5 godziny. Tajemnica Jantaru. To wszystko już dziś w alfabecie. Słyszymy się za tydzień, jak zawsze o 9:10, a ja życzę wam dziś dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.
Reklama.